że moi kochani, jedno takie pytanie, które mi się tak za co najbardziej dziękujesz, każdy z nas, za co najbardziej dziękujemy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi? Czy jest coś, gdzie ktoś by z nas się zapytał, za co najbardziej dziękuję, że potrafiłby to postawić na pierwszym miejscu? Powiedzmy, jakbym miał tylko jedną możliwość. Nie. Może dać tylko jedną odpowiedź. To za co najbardziej dziękujesz Jezusowi Chrystusowi? Znaczy, co jest tą największą, najwspanialszą rzeczą, czymś, co Jezus Chrystus zrobił dla ciebie i dla mnie? Nie musicie mi to odpowiadać, ale warto, abyśmy się na tym zastanowili. Pani, myślę, że kiedy gdybyśmy tak robili każdego wieczoru taki rachunek całego dnia, albo może całego jakiegoś etapu życia, dotychczasowego naszego życia. Nie? To myślę, że jestem pewien, że moglibyśmy wiele rzeczy poświadczyć, które Pan do tej pory dla nas uczynił. Albo który uczynił w naszym życiu. Gdzie pomimo tego, że czasami w społeczności pytamy o świadectwa, i trochę czasami jesteśmy tacy bardzo oszczędni w wydawaniu świadectw, to jednak jestem pewien, że każdy z nas może poświadczyć, jak często już Pan działał w naszym życiu, coś uczynił. Gdzie wiemy, że to nie jest zbieg okoliczności, że to nie jest przypadek, tylko po prostu dlatego, że Pan zadziałał w naszym życiu. Kiedyś w Polsce był taki serial, rzadko ktoś będzie pamiętał, ale trochę opowiem, o co chodzi. Nazywała się Historia o Januszku. I tam chodziło o relacje między matką, samowychowującą matką i jej synem, Januszkiem. I Januszek był bardzo niedobry przez całe życie dla swojej matki. I był nie tyle co nawet niegrzeczny, ale bił i katował swoją matkę. Męczył ją cały czas, nie? Znęcał się nad nią. A znowuż ona była cały czas dla niego pełna miłości. Chodziła go wszędzie i wyciągała go z różnych tarapatów. I po prostu nic za to nie otrzymała od niego. Oprócz cierpienia. Kiedy spojrzymy na naszą relację z naszym Panem, z Ojcem, to kiedy zadamy pytanie, kto pierwszy kogo umiłował, to myślę, że pytanie, że odpowiedź jest strzelę każdemu z nas. Prosto. Przychodzi prosto na odpowiedź, że to nie my pierwej Boga umiłowaliśmy, ale On nas. Nie, to jest nie tak, że my najpierw do Niego wołaliśmy, a On jakoś dał się znaleźć. Tylko Bóg najpierw szuka człowieka. Nie, kiedy przypomnimy sobie ogród Eden, nie, przecież też nieraz o tym rozmawialiśmy. Bóg nie musiał Adamowi zadawać żadnego pytania. On dokładnie wiedział, gdzie jest Adam fizycznie, gdzie on się tam schował, jak i wiedział, jaki jest jego stan duchowy. Bóg nie musiał się go pytać wcale, żeby to wiedzieć. Ale chciał pokazać też Adamowi, w jakim, żeby Adam zastanowił się, w jakim stanie jest. Bóg wyszedł do niego naprzeciw. Bóg ojciec mógł powiedzieć, zgrzeszyłeś? To raus, won z raju, który tobie dałem, z tego ogrodu Eden. A jednak wyszedł naprzeciw jego i szukał go. Kiedy zobaczymy historię też i historię ludzkości, i historię życia każdego z nas, to jak też i często też i my uciekaliśmy od Boga. Jak często ludzie uciekają od Boga. Jak zaganiają się w różne, zajmują się różnymi rzeczami, żeby tylko nie rozmyślać o Bogu. Na nic nie mają ludzie czasu. Znajdują neutralne lub nawet dobre rzeczy. Zajmują się dziećmi. Mąż zajmuje się żoną, żona mężem. Nie, po prostu i pomagają sąsiadom i różne rzeczy, żeby tylko na chwilę nie usiąść i nie zastanowić się jak Adam. Gdzie jestem? W jakim miejscu jestem względem? Czy to życie, które wiodę, jest, czy to już jest wszystko? Nie, czy jak wstępnie Paweł mówił o tym, że nie musimy bać się tego, który zabiera tylko to życie doczesne. To właśnie ludzie często nie zastanawiają się nad tym, czy jest tylko to życie doczesne. Widzicie, taka metoda dzieci. Dzieci często jak się chowają, to jest to, zamykają swoje oczy, nie? I kiedy myślą, że jak one nie widzą, to już ich nie widać. A jednak wiemy, że tak nie jest, tylko dlatego, że ludzie zamykają oczy przed Bogiem. I kiedy mówią, że nie ma Jego, że to jest tylko wymysł, paranoja jakaś, jakaś bajka, to nie zmienia tego, że Bóg przecież jest. Głupota całego świata nie zaprzeczy istnieniu Pana. Nie zaprzeczy istnieniu egzystencji. Po prostu Pan jest, nawet jakby tylko jedyna osoba na świecie wierzyła w Niego, to i tak Bóg jest. Ale każdy z nas, tak jak mówiłem wstępnie, może poświadczyć, jak często, ile Bóg już uczynił rzeczy w naszym życiu. Że nie tylko to, że przyjęliśmy naszego Pana. Wiecie, nawet samo to wypowiedzenie dziwnie brzmi, nie? My przyjęliśmy Boga. My Go zaakceptowaliśmy jako Pana naszego życia. Nie? Gdzie to jest tak, że On pozwolił nam raczej, że my możemy być Jego dzisiaj sługami, Jego dziećmi. To nie to, że my Go zaprosiliśmy do naszego życia, tylko oddaliśmy Mu to, co Jemu się należy. W ostateczności wiemy, możemy się zastanowić, ile Pan poświęcił dla nas. Co oddał dla nas. Nie, w liście do Rzymian o tym czytamy. 8:32 może. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? Bóg Ojciec dał to, co miał najbardziej drogocennego. To się poświęcił społeczność, którą miał z Synem od wieczności. Poświęcił, aby nas wyratować, aby wyratować człowieka. Kochani, jeśli spojrzymy na nasze życia, to możemy się raczej tylko zaczerwienić. Zarumienić się po polsku, jak wygląda z tym, co my oddajemy naszemu Panu. Nie, co my jesteśmy w stanie Jemu, w jaki sposób służymy naszemu Panu. Czytałem wypowiedź jednego brata, który powiedział: jeśli masz czas, aby go marnować, to masz też czas na słowo i modlitwę. Jeśli masz czas, aby go marnować, to możesz też spędzić z Panem. Inne pytanie, które do pierwszego pytania, które brzmiało, za co najbardziej jesteśmy wdzięczni Panu. Inne pytanie tego pierwszego. Jaką wartość ma w naszym życiu krzyż? I to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Nie znamy wszyscy tą pieśń tam na wzgórzu. Nie, co wydarzyło się na tym szorstkim krzyżu. Znamy też tą pieśń, kochani, ale jakie znaczenie ma to w naszym życiu codziennym? Co miało miejsce na krzyżu Golgoty? Kochani, w którym miejscu dzisiaj, gdzie byśmy byli, gdyby nie to, co się wydarzyło się na krzyżu Golgoty? 1 Piotra 1, wersety 18 i 19. 18-19. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Bóg nie oddał tylko czegoś, abyśmy my mogli być wyratowani. Czegoś, czego może miał za dużo, albo czegoś, co nie było mu potrzebne. Tylko poświęcił swego Syna jednorodzonego, abyśmy my dzisiaj mogli żyć. Wykupił nas najbardziej kosztowną krwią Chrystusa Jezusa. Znacie to powiedzenie, nie wiem, czy w niemieckim też jest, czekać na coś jak na wybawienie, jak na zbawienie. Po polsku jest takie powiedzenie, czeka jak na zbawienie. Nie? Który pokazuje właśnie jak bardzo ktoś na coś czeka. I kiedy, kochani, przeżywamy różne czasy w naszym życiu, to modlimy się i wołamy do naszego Pana, aby przyszedł nam z pomocą i z czegoś nas wyciągnął. Albo przez coś przeprowadził. Albo w czymś czegoś nauczył. Jakoś nam pomógł. Do nas przemówił. I po to wołamy i Pan też często przychodzi. Czytam może Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, werset 27. Ewangelia Mateusza, 16, 27. które mówi: Syn Człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków. 1 Tesaloniczan 4,17 mówi: Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Znacie też ostatni werset w Ewangelii według Mateusza 28:20, gdzie Jezus mówi: Oto ja jestem z wami aż do końca świata, skończenia świata lub tej ery. W Ewangelii według Jana Jezus mówi, możecie otworzyć 14, wersety 2-3. Ewangelia według Jana, 14 rozdział, wersety 2-3. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Mhm. Jeszcze jeden fragment z pierwszego listu do Koryntian, werset 2, rozdział 2, werset 2. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, werset 2. Gdzie apostoł Paweł pisze: Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Nie znać nikogo innego wśród was, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, pisze apostoł Paweł. I pytanie, kochani, ostateczne pytanie, które musimy zadać sobie w naszym życiu, kiedy patrzymy na krzyż Golgoty: co miłujemy bardziej? To, co się wydarzyło na miejscu Golgoty, na tym krzyżu, czy tego, który wisi na tym krzyżu? Kochamy to, co On uczynił, czy kochamy Jego? Co jest najważniejsze w naszym życiu? To, co Bóg dla nas zrobił? Czy Jezus Chrystus jako osoba? Kochani, czytaliśmy, kiedy czytaliśmy właśnie z listu Tesaloniczan, tam jest kilka wersetów później napisane: Tym się pocieszajcie, że Pan przyjdzie po Kościół. Czytaliśmy w innym wersecie, że Pan przyjdzie ze swoimi aniołami. Czytaliśmy w innym wersecie, gdzie Jezus mówi: Przygotowuję mieszkania dla was i wezmę was do siebie. Jest cały czas tylko pokazane: ja chcę mieć z wami społeczność. Pytanie, kochani, kiedy żyjemy w ciężkich sytuacjach, przechodzimy w naszym życiu, czy kochamy, czy jak ważne dla nas jest to, aby Pan przyszedł do nas z pomocą? Czy wystarczy nas to, że Jezus jest naszym Panem, że mamy społeczność z Nim? Kochamy Go za to, że przychodzi do nas z pomocą, że nas przeprowadza, czy za to, że jest naszym Chrystusem, Jezusem? A co będzie, kochani, kiedy mamy ciężkie czasy i nie przyjdzie? Mamy, kochani, wiele ludzi, wiele braci i sióstr na świecie. Już zawsze tak było, którzy wołali o ratunek Pana, i ginęli na świecie. Pan nie wyratował ich życia na tym świecie. Ale widzimy to, które co Paweł też na początku czytał, nie bali się tego, bo świat może zabrać tylko to życie. Wiedzieli, że jeśli nawet nic Bóg nie uczyni w ich życiu, to wiedzą, że za chwilkę będą z Nim. Jak my, kochani, podchodzimy do naszego życia? Jak my patrzymy na nasze życie? Pan do mnie nie przemawia. Pan mnie z tego nie wyciągnął. Pan nie daje tutaj rozwiązania. Chyba już mnie tak nie kocha. Chyba już coś jest. Coś.
Nie, co.
I interpretujemy to w ten sposób, że i my przestajemy się do Niego zbliżać. Bo skoro On nie odpowiada na nasze modlitwy, no to nie musimy się modlić. Skoro On nas nie wysłuchuje, bo nie czyni tego, o co prosimy, no to też możemy zaniechać wołania. I tu, kochani, dochodzimy do tego punktu, gdzie się decyduje, czy chcemy coś od Pana, czy chcemy Pana. Chcemy coś od Niego, czy chcemy Jego? Oczekujemy przyjścia Pana? Czy oczekujemy Bożego wybawienia z czegoś? Oczekujemy Chrystusa? Czy oczekujemy ratunku? I to jest, kochani, to, co powinno być przodującą myślą w naszym życiu, żeby bardziej kochać Jezusa Chrystusa niż to, co On dla nas uczynił, czyni lub może w przyszłości jeszcze uczyni. Jego kochać. Jego szukać. Szukać społeczności z Nim. Kiedy czytamy w Piśmie, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, spójrzmy na Chrystusa jako właśnie to Królestwo Boże. Że On jest tym, z którym chcemy mieć społeczność. Prorocy starotestamentowi ufności patrzyli już we wierze na Mesjasza. Na Niego patrzyli, nie na to, co z Nim przyjdzie. Świat, widzicie, Żydzi docześni Chrystusowi oczekiwali króla, który wyzwoli z niewoli rzymskiej. Przecież dobrych rzeczy oczekiwali, chcieli być wolni. Co w tym złego jest, że człowiek chce być wolny? Ale czekali na coś od Niego, a nie na Niego. Dlatego, kochani, mottem naszego życia, nie takim motto i celem i główną wartością w naszym życiu musi być szukanie społeczności z Chrystusem. Czy nam coś daje, czy nam nic nie daje? Czy odpowiada, czy nie odpowiada? Czy pocieszy, czy nie pocieszy? Niezależnie od tego, co Jezus czyni, tylko dlatego, że jest po prostu, że jest Chrystusem Jezusem. Że Jezus jest hojny i daje. Że Bóg jest miłościwy. O tym czytamy z całego Pisma. Ale chcemy Jego. Kiedy wołamy Maranata, Panie, przyjdź, to nie wołamy przyjdź ratunku, Tylko przyjdź, Panie. Jego chcemy oczekiwać. I tym chciałbym siebie i was też zostawić, kochani, abyśmy nasze życie może na nowo dali Panu usortować. Nie patrzmy na to, co się naokoło nas dzieje, tylko jak Słowo mówi, patrzmy na sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Amen.